Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy rozważać Słowo Boże zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 4. Krótki rozdziałik, ma 16 wierszy, ale też będziemy jeszcze kilka fragmentów z innych miejsc też czytać. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Rozdział 4, strona 1286. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przejmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przejdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. I następny fragment też z listu do Tymoteusza, tylko już z drugiego, z trzeciego rozdziału, pierwsze 9 wierszy. Trzeci rozdział drugiego listu Pawła od 1 do 9 wiersza. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. I jeszcze dwa fragmenty. Drugi Piotra, trzeci rozdział, wiersz trzeci i czwarty. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersz trzeci i czwarty. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przejdą szydercy z drwiniami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przejście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. I list Judy, pierwszy rozdział, to jest sam jest jeden rozdział tylko, no to 17 do 19 wiersza, list Judy. Lecz wy umiłowani, przypomnijcie sobie słowo wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi nie mający ducha. Jeszcze kilkanaście lat temu, nawet no troszkę może dalej, 20 lat temu, o ile moja sięga pamięć jako człowieka wierzącego, Nigdy się nie głosiło na te tematy. Pastor nieraz mówił, są pewne kwestie, które dopiero teraz Bóg objawia. Kiedyś nie głosiło się takich rzeczy. Pastorzy byli zupełnie inaczej prowadzeni. Praca w zborze wyglądała zupełnie inaczej. To bardziej wyglądało może na pracę bardziej fizyczną. Tak, człowiek psychicznie był obciążony. Duchowo nie było takiego obciążenia. Duchowo nie było takich ataków. Duchowo nie było takiej walki jak teraz. Kiedyś pastor, kiedy rozpoczynał pracę w zborze, kiedy zakładał zbór, woził traktaty, rozmawiał z ludźmi, modlił się, prawda, że Bóg go pokierował, gdzie ma pójść, z kim rozmawiać, że Bóg wskazał takie zmiękczone serca, które by trafiło, które by przyjęło Słowo Boże, które ten człowiek głosi. I tak to jedna, dwie, trzy osoby, tam dwie, trzy rodziny, to się tak łączyło jedno w drugie, powstawały kościoły, prawda? Teraz prowadząc kościół, teraz będąc usługującym, będąc sługą w kościele, są zupełnie inne wymagania. Tamtego też nie trzeba zaniedbać, to było kilkanaście lat temu ogłoszone. A teraz są zupełnie inne wymagania. Poziom jakby wymagań dla wierzącego, nie mówię tylko o sługi, dla wierzącego podniósł się niesamowicie do góry. Sam pastor, kiedy tutaj mówił przed chwileczką, kiedy przekazywał słowo, mówił o rezygnacji z rzeczy ziemskich na rzecz poznania, większego poznania Ducha Świętego, większego wejścia w większej społeczności z Bogiem. Kiedyś człowiek, wiecie, czytał Słowo Boże, modlił się, mało kto mówił na językach, uwielbianie wyglądało zupełnie inaczej. Ale to się zaczynało zmieniać, wiecie, to się zaczynało zmieniać. Ale zobaczcie taką prawidłowość. Kiedy zbór zaczął się zmieniać, i to mówię tylko o naszym zborze, kiedy zbór zaczął się zmieniać na lepsze, zaczął wzrastać w mocy Ducha Świętego, zaczął też liczebnie wzrastać, prawda? A ci, co byli w kościele, ci, co są w kościele, ich społeczność z Bogiem też zaczynała się zmieniać. Ona nabierała innej jakości. Nabierała większej mocy. Ale byli ludzie, którzy tych zmian nie wytrzymywali. I odchodzili z różnych powodów. Wiecie, ten zbór, ja pamiętam, to już istnieje od 77 czy 8 roku, prawda? Zliczyć te osoby, które tutaj nawróciły się, przyjęły chrzest i gdyby one tu były, ten zbór może liczył z 500 osób. Może troszkę mniej, ale to była niesamowita liczba. Ostatnie wydarzenie, pamiętamy, co było. Kilkanaście osób odeszło od zboru. Nie wytrzymały tych zmian, które jeśli służymy Bogu, one muszą nastąpić. Pewnymi rzeczami w życiu się nie dyskutuje i się akceptuje. Kiedy młody człowiek wyrasta, kończy studia, naturalną rzeczą jest, że idzie do pracy. Z tym się nie dyskutuje, to nie buntujemy się, prawda? Ja nie idę do pracy, ja tego nie akceptuję, że muszę iść do pracy. Kiedyś pamiętam, w jednym z polskich filmów taki był scena z lekcji w szkole i nauczyciel pyta, no jaki kto by chciał zawód w przyszłości wybrać, kiedy skończy szkołę. A tam parę osób się odezwało, jeden człowiek mówi, ja chcę być rencistą. Nauczyciel mówi, no wyjaśnij, bo jestem ciekawy, co ty powiesz. On staje i mówi tak, bo mam czas na zastanowienie się nad swoim istnieniem. Mam czas na rozmyślanie nad stworzeniem, wiecie, pojmowaniem świata, wiecie, i ta odpowiedź taka była wyczerpująca. To zaskoczyło człowieka, prawda, ale to znaczy, że ten człowiek nie chciał pracować. Widać, że Bóg stawia przed nami, nie pytając nas o zdanie, bo widać, że Bóg robi z osobą suwerenną i stawia przed nami wyzwania, nie żeby zapytać nas o zdanie, co o tym myślimy, tylko abyśmy to wykonali. Ja się urodziłem, mam takich rodziców, jakich mam. I ja z tym nie dyskutuję. Nigdy nie mówiłem do Boga, bo ja chcę innych rodziców. Ja się urodziłem, wiecie, mam dwoje oczu, prawe i lewe. Nie dwa lewe i jedno prawe. Patrząc logicznie, mógłbym lepiej widzieć, prawda? Mając troje oczy, prawda? A jeszcze jak miał taki wypukły jak żaba, o, tym widział z tyłu nawet, nie odwracając się. To się nazywa takie rybie oczy. Tak wypukłe, że ona jest, niby tak patrzy, niby, a tu z tyłu wszystko widzi, to prawe niezależnie od lewego. To jest ciekawe, prawda? U nas tak nie da się. U nas tak spojrzysz w prawo, to lewe i prawe oczy patrzą w prawo. Chyba, że ktoś, wiecie, ma taką zdolność, że mu się oczy rozbiegają na wszystkie strony. A to już nie jest zdolność. Pewnymi rzeczami się nie dyskutuje. W Starym Testamencie, kiedy czytamy, kiedy patrzymy, jak Bóg prowadził Izraela, tam Boże prowadzenie było zupełnie inne. Były osoby, były jednostki, tu mowa o prorokach, mowa o królach, którzy mieli niesamowitą społeczność z Bogiem. Bóg ich sprowadzał na taki wyższy poziom duchowy. W Starym Testamencie często Bóg mówił w sposób taki, wiecie, zaakcentowany zjawiskami atmosferycznymi. Góra wybuchała ogniem i siarką, trzęsienie ziemi, jakiś obłok, prawda? A to słup ognia z nieba spada i tak dalej, i tak dalej. I to nie widzieli wszyscy, to widziały jednostki. Na przykład Eliasz, prorok Daniel miał widzenie, prawda? Anioł do niego mówi, że Bóg syła do ciebie słowo. Ja do ciebie przychodzę, aby ci to słowo przekazać, prawda? Teraz nastał czas, kiedy pojawił się taki twór stworzony przez Boga, niesamowity twór, jakim jest Kościół i członkowie tego Kościoła, zaczynają z Bogiem się porozumiewać zupełnie inaczej, na innej płaszczyźnie. Ale im większy wzrost Kościoła, tym większa jest opozycja ze strony szatana. I on działa w dwóch płaszczyznach, działając z zewnątrz i działa od wewnątrz. I tu mowa jest o działaniu od wewnątrz. Drugi list Pawła Tymoteusza, czytaliśmy ten fragment, wiersz 5, mówi czytam pierwszy wiersz, żeby cały kontekst żebyśmy zrozumieli. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą i przejdziemy do pierwsza piątego przybierać pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Działając na zasadzie zmysłów, nie jesteśmy w stanie odróżnić, kto jest kto. Bo można tak grać, można tak mistrzowsko nie pokazywać swojej prawdziwej natury, że to jest nie do poznania, kto kim jest. Słowo Boże mówi, to jest wilk w owczej skórze. Dopiero większa społeczność z Bogiem, większe Boże objawienie, większe namaszczenie Boże i dar, jakim jest rozróżnienie duchów, można rozróżnić, kto jest kto dokładnie. Jaki jest cel dokładny tego człowieka. Słowo Boże mówi, tych się wystrzegaj, którzy przybierają pozór pobożności. I dalej, kiedy cofamy się do tego pierwszego fragmentu, który przeczytaliśmy, wiersz pierwszy mówi w czwartym rozdziale, a Duch wyraźnie mówi. Jeszcze jest to zdanie potwierdzone. Nie Duch mówi. Duch wyraźnie mówi. Tak byśmy słyszeli Jezusa Chrystusa, który mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach, czyli nasze czasy, odstąpią niektórzy od wiary, przystaną do duchów zwodniczych, będą słuchać nauk szatańskich. Duchów zwodniczych. Będą słuchać. Ale dlaczego mają słuchać? Przecież objawienie Jana mówi do tych listów, do tych listów do siedmiu zborów, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ale nie słucha wszystkiego. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha Boga. Słów Bożych niech słucha. Nie wszystkich. Niektórzy myślą, oj, mam uszy, to będę słuchał wszystkiego i będę rozróżniał. I tym się często podpierają. Wszystkiego doświadczajcie. Doświadczam wszystkiego, prawda? Ale Słowo Boże mówi, ale wszystkiego, co dobre, się trzymajcie. No to ja doświadczam, prawda? No to idę się naćpam, idę, wiecie, napiję się, idę, wiecie, pójdę na seans spirytystyczny. No wszystkiego trzeba doświadczać, prawda? Wszystkiego. To nie jest prawda w ogóle. Słowo Boże mówi, na przykład bałwochwalstwo. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Nawet się do tego nie zbliżajcie. Wiele rzeczy, jest nieczystych, macie od nich być z daleka, bo one będą miały na was wpływ. Ktoś myśli sobie, no mam większą moc Ducha Świętego, to rzeczy będą miały na mnie jeszcze mniejszy wpływ. Ale zauważmy, jeśli mamy jeszcze większą moc Ducha Świętego, jak mówiłem, opozycja szatana jest jeszcze większa. On już nie wysyła na nas do ataku jakichś tam demonów szeregowców, tylko wysyła demonów oficerów. Większe mocy, o większym, jeszcze straszniejszym wyglądzie, o jeszcze większym wpływie. Tu w tym czasie, kiedy Paweł pisał ten list do Tymoteusza i czytamy w wierszu 12, niech cię nic nie lekceważy z powodu młodego wieku. Niektórzy mówią, że wtedy Tymoteusz miał około lat 30-35, bardzo młody człowiek. Ale Paweł mówi jedną rzecz do niego. Nie zaniedbuj daru łaski, wiersz 14, od 14, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Czasami ludzie myślą tak, nikt na mnie rąk nie włożył, nikt na mnie nie prorokował, czy ja nie mam żadnej odpowiedzialności przed Bogiem, nie mam żadnej służby, coś takiego. Ale w naszej społeczności jest tyle słów proroczych i tyle razy Bóg mówił do ludzi, mówił słowa wyraźnie. Jeśli człowiek chce to zapamiętać, albo sobie nagra, albo w jakiś inny sposób, mieć to na przyszłość, żeby to zapamiętać i żeby żyć według tego, Bóg cały czas mówi, oddaj mi się bez reszty. Zaufaj mi do końca. Bóg często używa takich właśnie zdań, które jeszcze wzmacniają ten Boży przekaz. Zaufaj mi do końca. Oddaj mi się bez reszty. Poświęć mi całe swoje życie. Poświęć mi każdą swoją sferę. Oddaj mi. Kiedyś jak żyliśmy, pamiętam jak z mojej młodości. Modliłem się do Boga, miałem do Boga jakąś sprawę, nie jedną, modliłem się do Boga i widziałem, że ta sprawa jest zgodna z Bożą wolą. To jest podstawa. Sprawa zgodna z Bożą wolą. Modliłem się, Boże, wysłuchaj mnie, pobłogosław mi, pomóż mi w tej sprawie, spełnij moją prośbę. I Bóg spełnił, często spełnił. Nie mówię, że od razu, wiadomo, jest zawsze Boży czas. Ale człowiek młody w Panu był, młody nawrócony, to często Bóg awansem szybko pewne rzeczy dawał. Ale im człowiek wzrasta w wierze, to często Bóg wydłuża ten czas oczekiwania na Boże rozwiązanie, wydłuża go. Dlaczego? Abyśmy nauczyli się ufać Mu coraz bardziej. A teraz dochodzimy do takiego momentu naszego wzrostu przed Bogiem, że kiedy pytamy Boga o coś, aby nam pomógł, aby nam pobłogosławił, to często Bóg zaczyna mówić w ten sposób. Nie dam ci tego, dam ci coś innego, które przyniesie ci ten sam efekt, a może nawet lepszy. Dam ci to, ale nie tak, jak ty chcesz. Dam ci to w swoim czasie i na moich warunkach. Pamiętacie, jak Jezus mówił do swoich uczniów? Jedźcie moje ciało, pijcie moją krew. Dziwne słowa. Jezus często jak głosił, ubierał swoje poselstwo w dziwne słowa. Wszyscy, 99% od Niego odeszło, mówiąc, to jest twarda mowa, któż je słuchać może? Zostało przy Nim 12. I ciekawą rzecz powiedział Piotr, kiedy Jezus powiedział mu, że wy chcecie odejść, proszę bardzo, droga wolna. Znajdę sobie innych, którzy będą mnie słuchać. Piotr powiedział, Panie, a gdzie my pójdziemy? Ciekawe zdanie, gdzie my pójdziemy? Przepraszam, a co Jezus miał przy sobie, że oni musieli przy Nim pozostać? Samotnik tułał się z miejsca na miejsce, nieraz na dworze nocował, w ogrodzie Getsemane, gdzie było więcej drzew, można było od słońca się schronić. Rodzina go się wyrzekła, był takim odludkiem. Wszędzie dzik poszedł, ludzie chcieli go albo kamienować, albo wyzywać, albo chłostać, albo nie wiadomo co. Zawsze jakaś opozycja była z jego strony. prawie nikt z nim się nie zgadzał, prawie nikt go nie popierał, był taki niepopularny. No przecież teraz są takie czasy, że każdy chce mieć znajomość z osobami popularnymi, prawda? Znajomy lekarz. O, chodziłem kiedyś do szkoły z naszym prezydentem. To oczywiście ja nie chodziłem, ale to taki przykład. Pamiętam, jak był wywiad z takim człowiekiem, który chodził do klasy, do szkoły podstawowej z papieżem Janem Pawłem II. Widziałem, jaka jego była reakcja. Normalnie taki był z tego dumny, że mało nie eksplodował na twarzy. Ale mało kto tak by zareagował inaczej. Mając za kolegę z klasy tak znaną osobę, prawda? A co Jezus reprezentował? W ciele? Jakie argumenty przemawiają za Jezusem? No, ciężko było wyliczyć. Ale apostołowie myśleli zupełnie inaczej. Powiedzieli, gdzie my pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. To jest ciekawa odpowiedź. Czyli ja pójdę za tobą przez całe moje życie. Będę pełnił błędy. Rzeczywiście, Piotr pełnił błędy. Ale szedł cały czas za Jezusem. Oddał mu się bez reszty. Apostoł Paweł powiedział, wszystko, co zyskałem, uznaję za rzeczy bezwartościowe, aby zyskać Jezusa. Za czym ludzie teraz gonią? Mówię tylko o wierzących, bracia, siostry. Nie mówię o tym ludziach, którzy żyją na zewnątrz. Ludziach wierzących, za czym gonią? Tak, pełne są kościoły na nabożeństwach. Tylko kiedy głoszone jest słowo, kiedy jest uwielbienie, kiedy trzeba się skupić na Bogu, nie każdy to robi. Ludzie myślą o różnych rzeczach, o wielu rzeczach, tylko nie każdy się na tym skupia. Kiedy słyszałem takie słowo, i to wiecie, słowo wstrząsnęło mnie, słyszałem, że Bóg powiedział, dał takie widzenie, powiedział, że jest cały zbór pełen ludzi, ale kiedy miał przyjść i zabrać swój kościół, wziąłbym tylko parę osób. Tylko parę osób jest gotowych. Ciekawe, nie? Zbór, pełen zbór i tylko parę osób jest gotowych. Rozumiem, 3 osoby niegotowe. No to sprężamy się, pomagamy tym osobom, żeby one były gotowe, prawda? A tylko parę osób jest gotowych. To ja zadam sobie pytanie, ciekawe, czy ja jestem gotowy? No każdy musimy sobie takie pytanie zadać, prawda? I to, że niektórzy nie są gotowi, to jest zasługa szatana przede wszystkim, ale nie tylko. Paweł mówi też do Tymoteusza. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. I dalej czytamy. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje widoczne były dla wszystkich. I werset najważniejszy. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, samego siebie zbawisz. I tych, którzy cię słuchają. Paweł nieraz mówił, abym będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tak, szatan wykonuje swoją wolę, rzeczywiście. Przynajmniej próbuje wykonywać swoją wolę. I ci ludzie, którzy nie ufają w pełni Bogu, i pamiętajmy, te zaufanie, które mamy teraz, które Bóg oczekuje, abyśmy mieli, a te zaufanie, które mieliśmy będąc no, 20 lat temu, jakbyśmy żyli, to jest zupełnie inne zaufanie. Teraz są czasy ostateczne. Kiedyś się oddawaliśmy Bogu w 30% jako sługi, jako wierzący, było dobrze. Bóg nic nie mówił. Teraz są czasy ostateczne, Bóg chce w 90%. Przykład taki, w 90%. A niedługo Bóg powie 100%. Jeśli chcesz mi służyć, jeśli chcesz mieć moc mego Ducha Świętego, 100%. Było takie widzenie w Starym Testamencie. Jeden ze sług miał takie widzenie. Wejść po kolana do wody. woda wypływała od wschodniej strony od ołtarza. Wejść po kolana do wody. No woda sięgała mi do kolan, prawda? Odmierz sznurem odległość. Odmierzyłem, wszedłem, woda sięgała mi do pasa. Odmierz następne, odmierz 100 łokci, o łokcie chodziło, 100 łokci, odmierz sznurem mierniczym. Wejdź dalej. Potem, kiedy wszedł, już nie mógł ustać, bo dna nie czuł. Musiał pływać. Parędziesiąt lat wstecz, kiedy chodziliśmy po kolana w Bożym Duchu Świętym, czuliśmy taki grunt, no ale Duch Święty nas orzeźwiał. Czuliśmy taki świeży powiew Ducha Świętego. Było dobrze. Potem były czasy, kiedy po pas byłeś zanurzony w Duchu Świętym. Dalej czułeś grunt, czułeś ten prąd Ducha Świętego, który tam czasami cię delikatnie przesuwał, zgodnie z prądem, ale dalej trwałeś, stałeś na gruncie. A teraz Bóg mówi, że mamy tak się poruszać, żebyśmy nie czuli dna. Potrafimy tak zrobić? Tak się oddać Bogu, tak Bogu zaufać, że poddać się mu, żeby On nas prowadził? Kiedyś Jezus powiedział do Piotra, przyjdzie taki czas, że ktoś inny cię przepasze i zaprowadzi cię, dokąd nie chcesz. Tak dziwnie brzmi, prawda? Czyli jakby co, Piotra zaprowadzą na siłę, on będzie się opierał, a będę go prowadził, on tam nie chce iść. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby gdyby Piotr był człowiekiem takim zwykłym na świecie, to tam by nie poszedł. Ale gdy jest wierzącym człowiekiem, pójdzie tam, gdzie chce Bóg. Pamiętacie, jak mówił, modlił się Jezus w ogrodzie Getsemane przed swoją śmiercią? Panie, jeśli jest to możliwe, Ojcze mój, niech ten kielich mnie minie. Kielich, czyli męka jest okrutna. Niech mi ten kielich minie. Ale nie co ja chcę, co Ty. I niektórzy wywodzą takie wnioski z tego fragmentu, że Jezus nie chciał pójść na krzyż, ale Bóg Ojciec kazał i Jezus nie miał nic do powiedzenia. Patrząc literalnie, ten tekst studiując, i tak patrząc rzeczywiście, jako taki zwykły człowiek rozumujący, tak na to wygląda. Syn nie chciał, ojciec chciał, no i nie ma dyskusji, prawda? Ojciec rządzi. To zupełnie było co innego. Jezus poddawał się Duchowi Świętemu, Jezus poddawał się swemu Ojcu całkowicie. Bo to, co Ojciec decyduje, to jest najlepsze. Pamiętajmy, ten Kościół jest to Kościół Boga Wszechmogącego i On decyduje tutaj o wszystkim. I tu nie chodzi o to, że Bóg ma ostatnie zdanie. My chcemy to, wy chcecie to, ja chcę to. Ale to Bóg ma ostatnie zdanie i nieważne, co chcemy, Bóg decyduje. To nie o to chodzi. To nie chodzi o licytowanie się w Kościele. Czasami tak jest w Kościołach, że licytują się. Pastor chce co innego, starsi chcą co innego, zbór co innego, a ta siostra w ogóle jeszcze co innego. Ale tak wyjdzie, że Bóg chce co innego. No i musimy się dostosować. To zupełnie nie o to chodziło. Mamy tak chodzić przed Bogiem, mamy tak Mu ufać, że Bóg powie słowo i my to w pełni akceptujemy. Jakbyśmy nawet czekali na te Boże słowo, że takie będzie i w pełni akceptujemy. Jako swój świadomy wybór. Według swojej własnej woli mamy wolną wolę. To jest Boży dar. To jest coś, co mamy, to jest nasze. Bóg nam dał wolną wolę. I my zgodnie z Bożą wolą decydujemy. Boże, ja ufam Ci. Idę za Tobą na Twoich warunkach. To nie jest proste, bracia i siostry. Ale jest niesamowicie błogosławione. W liście Judy czytaliśmy taki fragment i kończowy ten fragment mówi, że apostołowie Jezusa Chrystusa mówili tak, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. Bezbożnych porządliwości. Chcą coś, nie biorąc Boga pod uwagę. Jak nie bierzemy Boga pod uwagę i czegoś chcemy, to jest złe. Bo tylko Bóg jest dobry, jak coś chce, to jest dobre. Jeśli chcemy coś odwrotnie niż Bóg, to musi być złe. To musi być wbrew Bożej woli. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi. A ma być duchowi. Syn i córka powinni być podobni do swego ojca. Tak jest nawet u nas przyjęte. Dziecko się z naszej społeczności urodziło, no podobne do rodziców, i do mamy, i do taty. W jakiś sposób. Uszy taty, oczy mamy, i tak dalej, i tak dalej. Podobni są. A tu ojciec jest duchowy, a syn zmysłowy. Coś jest nie tak. Ojciec robi wszystko, żeby to połączyć, ten kościół w jedno, to owczarnię jedno połączyć. A zmysłowi wywołują rozłamy, aby rozwalić. To są ludzie nie mający ducha. Co Boże często ludzi porównuje do naczyń glinianych. Nie do takich tacek, wiecie, gdzie się na tym chleb kroi. To jest też, można powiedzieć, jako naczynie, bo można tam kanapkę położyć, nie zsunie się, prawda? Naczynie, które można napełnić. No deski nie napełnisz. Naczynie, gdzie może stąpić Duch Święty. Naczynie, które musi być oczyszczone, musi być przyozdobione. Mam być pełni ducha, jak mówi Słowo Boże. Pełni ducha. Żeby nie było tam nic innego, miejsca na nic innego. Kościół teraz ma inne zupełnie wymagania. To nie ten sam kościół, który był 15-20 lat temu. Nie ten sam kościół, który był 200 lat temu. Te kościoły będą zupełnie inne. Za 10 lat nasz kościół będzie zupełnie inaczej wyglądał. Pod warunkiem, że będziemy szli Bożą drogą. Będziemy szli według wizji, którą Bóg dał pastorom i starszym. Według tej wizji będziemy szli. Kościół będzie się zmieniał. Wiecie, ja jestem w kościele 25 lat i uważam, że się wszystko zmieniło. Pastor się tylko nie zmienił. Dalej młody jest, jaki był. Ale wszystko się zmieniło. Modlitwy, uwielbienie. Ja nie pamiętam, żeby proroctwa były czasami po kilka razy na nabożeństwie. Kiedyś było zupełnie co innego. Kiedyś ja grałem na gitarze i wiecie, jakie uwielbianie było. A teraz prowadzi Duch Święty i jest zupełnie inaczej. Kiedyś też Duch Święty prowadził, ale kiedy był inny czas. Inny czas kiedyś był. Teraz Duch Święty nie pozwala mi, żebym grał na gitarze. Może to i dobrze. Mam inne zadania do wykonania. Kiedyś pastor grał tyle lat na gitarze. Teraz niech ma inne zadania do wykonania. Wiesz, pewna siostra Estera tam stała, tam na fleciku grała. A teraz gra Agata. Siostra Estera ma inne zadanie do wykonania. Pozmieniało się. Dlaczego? No, pastor sobie wypisał, wiecie, co by tu tak namieszać z Boże, żeby było wszystko inaczej. Czy tak, od niedzieli brat Marian gra na perkusji, brat Darek staje za kazalnicą i tak dalej, będziemy zmieniać, tak? To nie o to chodzi zupełnie. Ale jeśli Duch Święty zechce. Ale kwestia jest taka, musimy wiedzieć, że to jest Duch Święty. Duch wyraźnie mówi. Jeśli wyraźnie ci to chcą, to go usłyszą. Duch wyraźnie mówi. I zbór nasz kładzie teraz nacisk, żebyśmy słyszeli ten wyraźny głos Ducha Świętego. To jest najważniejsze. Wyraźny głos Ducha Świętego. Nie tylko pastor, wszyscy, żebyśmy słyszeli. Jak wszyscy usłyszymy, a pastor, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, powie coś, będziemy się z nim w 100% zgadzać. Ci, co nie będą się zgadzać z Duchem Świętym, niestety będą musieli znów się rozstać. Patrzcie, jak było właśnie, kiedy Jezus powiedział: jedźcie moje ciało, pijcie moją krew. Odeszli. Jakby zalążek zboru był i rozsypał się. Zostało tylko 12, a tam może kilkuset chodziło, albo kilka tysięcy za Jezusem. No nakarmi Jezus 5 tysięcy. Samych mężczyzn, nie przez kobiet i dzieci. To może było ponad 10 tysięcy ludzi. Zbór się rodził. A Jezus, nie pasuje wam? Możecie odejść. A potem doskoczył do Piotra na kolana. Piotrze, jak ja dziękuję, że ty zostałeś. Jakbyś ty poszedł, to wiesz, co by to było? I znów od początku dawaj głosić. I znów. To Jezus by nie chodził i nie służył przez 3,5 roku, to musiał chodzić 7 lat. No bo Piotr odszedł. Jako podszedł. Andrzej odszedł. Wszyscy podeszli. Jan odszedł. Poszli łowić ryby. No tak było, ale to po śmierci Jezusa. Poszli łowić ryby. Jezus powiedział, czy wy chcecie odejść? Jezus na siłę nikogo nie trzyma. Ale z własnej nieprzymuszonej woli chce, abyśmy poszli za nim. Szatan ciągnie na siłę. On ciągnie na siłę. Nie chcesz, ale muszę. Prawda? Słowa takiego polityka. Nie chcę, ale muszę. A Jezus mówi do nas, chciej i chodź za mną. Ty chodź za mną. Wiele filmów było nagranych o Jezusie z Nazaretu. Jedni lepsze, drugie gorsze. Jedne trzymające się w miarę dobrze Słowa Bożego, inne całkiem, wiecie, heretyczne. Ale jednej sceny nie potrafię zapomnieć. Jeden film taki był, kiedy Jezus zmartwychwstał i miał już wznieść się do nieba, to opisane jest w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Jezus szedł po plaży i odwraca się do swoich tam ludzi, którzy na Niego czekali i tak pokazał palcem. Chodźcie za mną, tak. Chodźcie za mną. To pochodzimy po plaży sobie, prawda? Po plaży bardzo wygodnie chodzić, boso. Ludzie sami tak myślą. Wyobrażają sobie niebo, siedzą sobie na chmurce i piwo pije schłodzone. Niektórzy tak myślą właśnie ludzie. Co znaczy zaufać Bogu? Wiecie, jak mówię, jestem 25 lat w Panu, czyli niewiele jestem w Panu. Ale widzę, swoje życie muszę całkiem zrewidować, bo to, co ufałem Bogu i to było zgodne z Bożą wolą te kilkanaście lat temu, może teraz widzę inaczej ufać Bogu. To jest zupełnie co innego. Bóg nawołuje nas do pełniejszego zaufania. Kiedyś mówi, zaufaj mi, a teraz pełniej mi zaufaj. Całkowicie mi zaufaj. Boimy się, prawda? Jak pływamy, jak ktoś umie dobrze pływać, to wiecie, no, nogami rusza i na powierzchni się utrzymuje, prawda? A jak ktoś nie umie pływać? Jak nie czuje dna, to nie wejdzie do wody. Jak ja się uczyłem pływać na basenie, tu w Białej Podlaskiej, tu jest koło Biaweny, byłej Biaweny, teraz PWS. Żeby pływać, no to też miało powiedziane pływać. Tyle wody było, czułem dno i się trzymałem się brzegu jedną ręką, a drugą tak próbowałem pływać. Jak ja dziękuję Bogu, że kiedyś nie było smartfonów i zdjęć nie zrobili, bo na Facebooku, wiecie, umieścili te zdjęcie. Tak się bałem. Nie to, że trzymałem się jeszcze, stałem na dnie i jeszcze musiałem się ręki brzegu trzymać. A pływać? Ale powiedziałem, że pływałem. Ktoś mi stopił, no pływałem. Boimy się oderwać od brzegu, bo co będzie? Prąd mnie porwie. Utopię się. Czy w Duchu Świętym da się utopić? No nie. Słowo Boże mówi zupełnie co innego. W Duchu Świętym dopiero pełnią piersią żyjesz. Prąd cię porwie? No tak. Duch Święty to jest osoba dynamiczna. Ruchliwa. No sto w ruchu. Duch Święty cię poprowadzi. Tam, gdzie chce. Jak wiatr. Wieje, tak on chce. No taki teraz temat wiatru jest taki trochę nie bardzo teraz na popularnym, bo to różnie wieje w innych krajach. Ale Duch Święty wieje, jak chce. Poddaj się Mu, to On cię tam przeniesie, tu ci przeniesie, tu ci powie, żebyś to zrobił, to zrobił, to, żebyś to zrobił. Jeśli będziemy to robić, Bóg nakaże błogosławieństwo, aby cię prześladowało. Ciekawe to brzmi. Modli się do Boga o błogosławieństwo, prosisz Go, błagasz Go, Boże, zlituj się, daj mi swoje błogosławieństwo. Prosta rzecz, słuchaj mnie i służ mi, i ufaj mi całkowicie, a nie opędzisz się od mojego błogosławieństwa. Nie opędzisz się. Spojrzysz tu błogosławieństwo, tu błogosławieństwo, tu błogosławieństwo, no wszędzie błogosławieństwo. Bo Duch Święty to jest błogosławieństwo. Jeśli pływasz nurtem Ducha Świętego, tak w wodzie, to wszędzie masz wodę. A jak się napijesz, to jeszcze masz w ustach wodę. Tak jak gąbka. Gąbka jest w wodzie i wodę ma w środku jeszcze. Bo wyciągniesz gąbkę, wyciśniesz, jeszcze woda jest. Bóg chce, abyśmy tak wyglądali. Jak gąbka. Poruszali się w Duchu Świętym i nasączeni byli Duchem Świętym. W pełni. Niech nas Bóg błogosławi, bracia, siostry. I żebyśmy poznali, co to znaczy na nowo ufać Bogu. Na nowo poddawać się Jemu. To już nie czas. Czytamy Biblię, modlimy się, chodzimy do kościoła. Czasami słuchamy pastora, czasami nie. Dary Ducha Świętego. Ja też myślałem, dar Ducha Świętego to jest chcesz albo nie chcesz. Chcesz dar języków? No to módl się, będziesz miał. Nie chcesz? Twój wybór. Same słowo brzmi dar. Ktoś ci coś daje, podarunek. Coś niezasłużonego, prawda? Ale musisz to mieć, ale nie musisz mieć, prawda? A Słowo Boże mówi zupełnie co innego. Chcesz mi służyć? Chcesz postępować zgodnie z moją wolą? Chcesz mieć moc Ducha Świętego? Chcesz mieć większe namaszczenie? To musisz obfitować w dary. Jak mówi list do Koryntian pierwszy, a najlepiej te, które służą zbudowaniu zboru. A wtedy będziemy odporni na tych szyderców, którzy są ludźmi zmysłowymi, którzy chcą zbór rozbić, chcą rozbić jedność kościoła, jedność rodziny. Bo rodziny to jest, wiecie, cegła kościoła, która składa się, kościół składa się z rodzin jako kościół. I nie będzie tam szpary żadnej, którą szatan się wcisnął. Żadnego wyłomu w murze nie będzie, bo mur to będą ludzie kościoła, którzy będą o siebie stać murem, będą się pilnować. Byłem w policji, uczyli nas, jak się zachowywać, kiedy tłum agresywny atakuje. Były tam różne techniki, jak chwycić swojego partnera za ręce i tak za nogi, stać w pięciu rzędach, że kiedy tłum cię atakuje, kilkaset osób nie są w stanie was rozerwać. Bo trzymacie się jeden zaplątany z drugiego. Zatem próbuje, aby rozbić nas, aby nas rozerwać. A jeśli rozerwie, wejdzie w środek. Mamy stać jeden za drugiego. Pełni mocy Ducha Świętego. Nie, że mamy wielką siłę, prawda? Nasza siła jest w Bogu. Poborne do wszystkiego jest przydatne. Ćwiczenie cielesne, napakujesz mięśnie, póki młody, prawda? Będziesz człowiekiem starszym, te mięśnie już nie będą swoich funkcji spełniać, bo już nie będą rady dać. Poborne do wszystkiego jest przydatne. Bo człowiek pobożny, paradoksalnie im starszy, tym w duchu mocniejszy. Tym w duchu młodszy. Jak mówi psalmista, człowiek jak wierzący jak orzeł odmładza się z każdym dniem. Jego młodość odmładza się dzięki Duchowi Świętemu. Nastał nowy czas dla naszego kościoła, bracia i siostry. Wchodzimy to lub nie wchodzimy. Możemy stać z boku. Ja chcę w to wejść. Dokładnie nie wiem, co mnie czeka, ale ja mam zaufanie w Bogu, bo Bóg jest dobrą osobą. Bóg jest dobrą osobą i kocha każdego z nas. Amen.